Witamy was serdecznie w 116 odcinku Zombie vs. Zwierz, więc zbliżamy się powoli do końca sezonu. I dzisiaj jestem ja i mamy zombie tym razem w odcinku, podobno, tak słyszałem.
Tak, ja dzisiaj występuję jako zdecydowane zombie, bo jestem chora i ogólnie w ciągu ostatnich 2 dni spałam po 18 godzin dziennie i tylko doczołgałam się do komputera, żeby nagrać dzisiaj podcast i to jest szczyt moich osiągnięć.
Tak, ja tego montował nie będę, więc jak będziesz kasłać gdzieś w tle w trakcie odcinka, to na własną odpowiedzialność, ja nic z tym nie robię, więc... Przykro mi. Okej, a dziś mamy odcinek wyjątkowy, dlatego że będziemy mówić o obcym. I mam na myśli tego obcego, ale nie tego obcego, tylko tego obcego, w sensie tego filmowego, nie tego z lektury dla dzieci z podstawówki. I jakiś czas temu zapowiedzieliśmy, że będziemy robić raz na jakiś czas pewnego rodzaju retrospektywy. Podsumowaliśmy sobie Star Wars, podsumowaliśmy sobie Mission Impossible. Czy podsumowywaliśmy Szybkich i Wściekłych? Chyba nie.
Jeszcze nie, ale to jest taki nasz...
Myślę, że to jest dobry pomysł, tak?
To będzie taki nasz special, w którym przeanalizujemy dokładnie, jak coś, co było o wyścigach samochodowych, stało się najpiękniejszą ekranizacją tkliwych misiów w historii.
Tak, i dziś porozmawiamy sobie o obcym, o filmach, w których pojawiał się obcy, wielki, czarny, glutowaty potwór z kosmosu.
On nie jest glutowaty.
No jest oślizgły taki.
No, ale glutowaty to jest Venom z Venoma, tak? A on jest
taki... Okej, no tak, on jest po prostu oślizgły.
Oślizgły.
Okej, ale zanim do tego przejdziemy, to porozmawiamy sobie o rzeczach, które ostatnio robiliśmy, albo słuchaliśmy, albo czytaliśmy, albo oglądaliśmy, a zaczniemy od małego ogłoszenia, dlatego że wróciło Comics Weekly. Kiedyś, w ogóle mówiłem tutaj u nas, zapowiadałem, że Comics Weekly wróci jak Ikabot siędzie na dupie, przepraszam, Łukasz Stelmach, dawniej znany jako Ikabot, usiądzie na dupie i w końcu przeniesie wszystkie odcinki i usiadł i wyobraź sobie, że zrobił to w jedną noc, musiał mieć jakieś straszne parcie. Ale jest, więc pojawiło się Comics Weekly na nowej stronie na podsłuchane.pl/Comics Weekly, znajdziecie tam wszystkie archiwalne odcinki, a co za tym idzie, Comics Weekly pojawiło się również na Spotify, co oznacza, że wszystkie podcasty z naszej sieci znajdują się teraz na Spotify. Nie musicie już nas pytać o to, kiedy się pojawią, bo są. Więc zapraszamy na podsłuchane.pl, gdzie jest Comics Weekly, wszystkie odcinki do tej pory, jest ich bardzo dużo i nie próbuję policzyć, ile ich jest, dlatego że jak sprawdzałem numerację, to oni do tej pory chyba 5 albo 6 razy wracali do pierwszego numeru, resetowali numerację i po drodze gdzieś też wracali do klasycznej numeracji, na przykład mieli odcinek pierwszy, po czym kolejny to był 34, bo wracali do klasycznej numeracji i oni robią to dokładnie to samo, co komiksy Marvela, więc nie próbujcie policzyć, który to jest odcinek teraz. Ostatnio pokazał się wczoraj albo przedwczoraj, jak to nagrywamy, pokazał się odcinek 3, więc miłego słuchania.
Więc nadrabiają.
Tak, zaczynajmy od nowa, więc miłego słuchania i to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenie. A ty, czy poza umieraniem robiłaś coś w tym tygodniu? Słyszałem, że byłaś za granicą.
Tak, w Berlinie byłam.
I co, lepiej niż w Polsce?
Słuchaj, mają Primarka.
Bo wiesz co, ja w ogóle zrobiłem doskonałą rzecz, pojechałem do Berlina raz jakiś czas temu z myślą między innymi o tym, żeby pójść do Primarka i okazało się, że zapomniałem zupełnie o tym, że było jakieś święto. I było wszystko zamykane. I więc poglądałem go sobie z zewnątrz, ale zrobiłem kilka fajnych zdjęć wtedy z Berlina, bardzo, bardzo spokojnie.
Ja odkryłam absolutnie genialną knajpę, która jest połączeniem burgerowni koreańskiej knajpy i dają w niej burgery oraz koreańskie żarcie i po prostu burgery z takim koreańskim twistem są tak niesamowicie dobre. Bardzo polecam, bo akurat jest to knajpa, która jest absolutnie w centrum, tuż obok Alexanderplatz, tak jak jest ta wielka wieża telewizyjna, to pod spodem, jakby u dołu wieży telewizyjnej jest taki budynek z lat 60, który jest taki połamany jakby, bo wtedy tak myślano, że będzie wyglądała przyszłość i dokładnie tak, tuż obok wejścia do wieży, jak się zwiedza, jest ta restauracja i dają tam absolutnie fenomenalne burgery z koreańskim twistem, więc jeśli jesteście w Berlinie, to powinniście tam pójść i sobie tam coś zjeść, zwłaszcza, że jeśli nie lubicie mięska, to są tam wegetariańskie rzeczy, a są też tam zwykłe koreańskie dania, a jak wiadomo, Koreańczycy robią pyszne rzeczy do jedzenia.
W ogóle ten wieża telewizyjna wygląda trochę jakby była z tych, jak się nazywali ci, nie Flintstonowie, tylko ci futurystyczni Flintstonowie.
Jetsonowie.
Wygląda, wieża telewizyjna jest z Jetsonów po prostu wzięta, nie? I faktycznie to trochę pasuje. Wiesz co, ja w ogóle w Poznaniu jest knajpka, która się nazywa Wyczesane Porki i oni tam dają burgery z pulled porkiem i na przykład z nachosami, które są w tym pulled porku zmieszane z nim. Polecam, jakby ktoś był w Poznaniu. Poznań jest relatywnie blisko Berlina, w sensie w porównaniu do Warszawy na przykład, więc nie pamiętam, ile się jedzie pociągiem, ale w zasadzie można sobie...
coś takiego.
Tak, o ile nie 2.40 czy coś takiego, więc w zasadzie można sobie rano wstać, pojechać do Berlina, do Primarka, zrobić zakupy i wrócić wieczorem tego samego dnia. Spoko, polecam. Tak, więc to nie jest temat, o którym chcieliśmy dzisiaj mówić, prawda? Wydaje mi się, że to nie jest temat.
Tak, poza tym,
że
Berlin, jest spoko.
A wiesz co jeszcze a propos Berlina? Jak byłem ostatnio w Berlinie, to właśnie miałem takie poczucie, że brakowało mi kogoś takiego insidera berlińskiego, żeby mi pokazał, gdzie są knajpy z dobrym jedzeniem, a nie knajpy zrobione dla turystów. I pokazał miejsca, które nie są typowo turystyczne, tylko takie, gdzie ta industrialna jakby część miasta mi się pokaże. Przez przypadek trafiliśmy do jakiejś takiej dzielnicy, gdzie nagle nic z tego nicowego wylądowaliśmy na jakimś hipsterskim skrzyżowaniu, gdzie wszędzie dookoła w środku nocy było jedzenie i pełno hipsterów w ogóle, na jakimś takim wielkim skrzyżowaniu ogromnym i wszędzie tylko było czuć marihuanę. Ale trafiliśmy tam przypadkiem z moim bratem. Więc jakby to nie było zamierzone, a tak poza tym to trochę było ciężko się w tym mieście zgubić i miałem takie poczucie, mieliście kogoś, kto was oprowadzał, kto jest stamtąd?
No więc myśmy chodzili po mieście z naszymi znajomymi, którzy porzucili Polskę i wyprowadzili się do Berlina. I to było bardzo fajne, bo oni nam pokazali takie fragmenty miasta, które z ich punktu widzenia były niedaleko i były fajne na spacer. I to było bardzo śmieszne, bo idziemy sobie po prostu jakimś tam kwadratem ulic, bo szukamy anglojęzycznego antykwariatu. I nagle po prostu trafiamy w sam środek jakiegoś takiego mega hipsterskiego targu jedzeniowo-rękodzielniczego, który pewnie w Warszawie byłby super znany, a tutaj oni sami byli zaskoczeni, że coś takiego jest. Czy na przykład przeszliśmy przez bardzo fajny stary browar, który został przerobiony na takie centrum kulturalno-handlowo-knajpiane. Więc mieliśmy o tyle taki fajny plus, że chodziliśmy z ludźmi, którzy też nie mieszkają w samym centrum miasta, więc mogliśmy sobie na przykład zobaczyć te fragmenty Berlina Wschodniego, które po prostu człowiek ma wrażenie, jakby ktoś odremontował Warszawę, to znaczy jakby nie ma żadnego poczucia obcości. Więc to było fajne, ale jednocześnie oni też mieszkają w Berlinie dopiero od roku, w związku z tym na przykład pojechaliśmy zwiedzać Charlottenburg, który jest taką typową atrakcją turystyczną, ale bardzo sympatyczną, zwłaszcza jak pójdziesz tam w listopadowy dzień, kiedy straszliwie leje i nie ma żadnych innych zwiedzających i jesteś w wielkim pałacu królów pruskich, który jest autentycznie pusty i możesz sobie chodzić i oglądać, jak się chwalili swoim bogactwem, więc ogólnie mieliśmy kogoś, kto nam trochę to miasto pokazał, ale to dla nich też było ciekawe, bo oni też jeszcze jakby pracują w domu, w związku z tym dla nich to trzymają Berlin za oknem, czy Warszawa.
Pierwszy raz wyszli z domu od ostatniego pół roku.
Trochę tak. Wiesz, to jest dwójka programistów, którzy nas zresztą słuchają, więc pozdrawiamy Martę i Marka, którzy no nie wychodzą z domu tak często, jak być może inni ludzie. Ale mieliśmy kogoś, kto trochę oprowadził.
Okej, ale to nie jest podcast turystyczny, jeżeli ktoś w ogóle zaczął słuchać tego odcinka, wyobraź sobie, słuchaj i myśli, Jezus, podcast, jak to jest, że kultura i społeczeństwo, czy popkultura i społeczeństwo i nagle Berlin, zwiedzanie, pulled pork.
Co tu się dzieje?
Co tu się zdarzyło? Ludzie, którzy umierają na antenie z przeziębienia. Dobrze, więc to nie jest podcast o tym, więc proponuję, żebyśmy skoczyli do jakiegoś innego tematu. Czy konsumowałaś coś popkulturowego dla odmiany w trakcie swojego umierania?
Tak, i to przez ciebie. Jakby twój duch unosi się nad moją chorobą, ponieważ zaczęłam oglądać Dynastię. Jakby nie miałam zamiaru oglądać Dynastii. Widziałam jeden odcinek, nie spodobał mi się. Spisałam serial na straty, po czym wkroczyłeś ty niczym krystal cały na biało i powiedziałeś, że Dynastia jest zabawna. Więc zaczęłam ją oglądać i jestem pod wrażeniem konstrukcji każdego odcinka, bo jakby co mnie najbardziej wzrusza w tym serialu, to to, że on każdy odcinek jest dokładnie taki sam pod względem konstrukcji. To znaczy mamy początek odcinka, w którym ktoś planuje jakieś przyjęcie, imprezę, jakieś ważne spotkanie biznesowe. W środku odcinka okazuje się, że jest jakaś wielka drama. Ta drama rozwija się do połowy odcinka, potem jest to przyjęcie, impreza i tam następuje załagodzenie dramy w jakiś sposób, po czym zanim odcinek się zdąży jeszcze do końca skończyć i my tak mamy takie, je, Carringtonowie znowu wyszli z twarzą ze wszystkich problemów, to wchodzi nowy problem. I po prostu jest coś takiego cudownie uspokajającego w tym, że każdy odcinek to jest trochę jak Doktor House, tylko że z intrygami obyczajowymi. I też bardzo mnie bawi to, że jak się ogląda ten serial, to człowiek autentycznie w pewnym momencie zaczyna zmieniać swoje sojusze. I na przykład tak jak Fallon, to jest córka Blake'a Carringtona, strasznie mnie denerwowała na początku, to teraz jestem jej wielką fanką i uważam, że to świetnie napisana postać i bardzo fajna bohaterka.
Ale w ogóle co tam się potem będzie działo z tą Fallon? Ona będzie biegała, wyskoczy z basenu i będzie biegała z rewolwerem po tej willi i strzelała do swojej matki. Nie, po prostu wiesz, ale to sorry za spoiler.
No więc ja jeszcze jestem zanim jeszcze przyszła Alexis, więc ja rozumiem, że oglądam taką wersję, taką wstępną tylko.
Tak, to się potem będzie działo po prostu. Najlepsze jest w tym serialu to, że te ich jakby konstrukty tych wszystkich planów, takich niesamowicie skomplikowanych, żeby przyjąć czyjąś firmę, żeby przepisać coś na kogoś innego, ale potem się okazało, że ten ktoś to przewidział i ma jeszcze bardziej skomplikowany plan, że w pewnym momencie nawet nie jest tak, że przestajesz się orientować w tych planach, ale tak naprawdę do ostatniego momentu nie wiesz, kto przejmie czyją firmę i co tak naprawdę się zdarzyło i o co chodzi. I oczywiście każda postać, która się pojawia prędzej czy później, okaże się być zaginionym bratem, siostry, córki, kogoś tam. Jakby nie możesz się spodziewać, kto jest czyim ojcem w tym serialu, a najlepsze jest to, że on się coraz bardziej nakręca. Jakby to jest tak, że im dalej, tym ten poziom tego absurdu jest wyższy. I w drugi sezon to już jest kompletnie odjechane w ogóle. Już takie rzeczy się tam dzieją, że no mówię, w poprzednim odcinku popełniłem błąd, bo powiedziałem o lamie, a to były alpaki. To był alpaka, więc pomyliłem lamę z alpaką. Chciałbym wszystkich przeprosić z tego miejsca. Ocia mi napisała, ponieważ Ocia też jest wielką fanką Dynastii, napisała mi, że się pomyliłem, więc chciałem przeprosić z tego miejsca.
I jak zacząłem w ogóle oglądać Dynastię, to jestem przekonana, że autentycznie tam Blake Carrington jest pokazywany jako ten zły człowiek, który ma jakieś tam rzeczy za uszami, ale po prostu w przeciągu pierwszych 12 odcinków Dynastii on przebaczył Krystal więcej niż ja jestem w ogóle w stanie uwierzyć, że człowiek może przebaczyć drugiej osobie, więc ja jestem pod wrażeniem. To znaczy Krystal po prostu wychodzi z jej przeszłości coraz gorsze rzeczy, po prostu ona robi coraz większe głupstwa, a on jej za każdym razem przebacza. I mi się tak podoba, bo ten serial ma taką straszną potrzebę utrzymania przy wszystkich tych intrykach. On musi trochę utrzymywać status quo, bo inaczej jakby nie ma o czym opowiadać. I to jest fascynujące.
To jest takie dziwne, że nawet nie wiem jakby z czym to kojarzyć. To jest trochę jak obyczajowa wersja Piratów z Karaibów, w sensie, że oni się wszyscy zdradzają cały czas, ale jednocześnie wszyscy akceptują, tak, no zdradzamy się, bo na tym to polega, więc jakby wszyscy się godzimy na to, że się zdradzamy. Był jakiś taki, nie pamiętam czym to było, w Życiu i czasach Sknerusa, kwacze, był taki motyw, że grali w pokera, ten wuj Sknerusa, który miał barkę, grał w pokera i oni w otwarty sposób oszukiwali, bo wszyscy oszukiwali, byli po prostu umówieni, że i tak wszyscy oszukują, więc wszyscy mają równe szanse, bo po prostu kto oszukuje lepiej grając w tego pokera, czy cokolwiek oni tam grali, nie? Więc to jest mniej więcej taka sytuacja, jakby oni akceptują to, że wszyscy nawzajem się oszukują i manipulują sobą i nie są źli na siebie z tego powodu.
I to jest takie piękne, jakby ja muszę powiedzieć, że i też bardzo mi się podoba to, jak rozwija się postać Lokaja, to znaczy, który autentycznie mam wrażenie jest taką postacią, która tam bardzo rośnie, przynajmniej w pierwszym sezonie, przez te pierwsze...
Potem jakby to jest, jego rola jest znacznie większa jeszcze, ale ja bardzo lubię Krystal i bardzo lubię tego męża syna Carringtona. Ja nie pamiętam imion w tym serialu. Jak się nazywa ten...
Tego Sammy Joe, tak? Brytanka Krystal, który zostaje mężem syna Blake'a?
Tak, o tą postać mi chodzi w takim razie, tak. Potem się dzieją jakieś takie dziwne rzeczy, bo jedna z postaci odchodzi z serialu, nie wiem, czy cię to dotarło do ciebie z mediów,
tak,
w sensie jedna
dotarło,
z aktorek.
Tak.
Więc robią niesamowity twist, który polega na tym, że ona tak naprawdę swoją tożsamość ukradła od innej osoby i ta osoba zastępuje jej miejsce, nazywając się oczywiście tak samo, bo ona ukradła jej tożsamość, więc w zasadzie podmienili postać na inną, identyczną
Czy wszyscy mówią, okej, teraz ty jesteś tą osobą, tak?
Nie, jakby oni wiedzą, ten tylko jakby tak czuje, że to prędzej czy później doprowadzi do tego, że wróci do status quo, tylko po prostu z inną aktorką w roli postaci, która się nazywa tak samo, ale tak naprawdę jest inną postacią, coś jak doktor, czy coś takiego. Nie mam pojęcia.
Ale ogólnie a propos, ja mam jeszcze jedno skojarzenie z doktorem, ponieważ kiedy próbujesz komuś streścić Dynastię, to czujesz się trochę jakby streszczał doktora. Znaczy,
trochę tak jest.
W ogóle to jest niesamowite, dlatego że jak tylko napisałam na moich social mediach, że zaczęłam oglądać Dynastię, to się okazało, że w ogóle to jest jakiś szał na oglądanie Dynastii. Ja myślałam, że ten serial tak, wiesz, wrócił i nikt na niego nie zwrócił uwagi, a tymczasem ludzie jakoś pokątnie oglądali Dynastię, nikt się do tego nie przyznawał.
Bo on się, rozumiem, że pojawia na bieżąco na Netflixie.
Mhm, tak. I on chyba jest na CW, czy to nie jest jeden z tych seriali, który jest w produkcji CW, czy mi się tylko tak wydaje, że on jest całkowicie Netflixowy? Bo wiesz co, nawet, bo jeśli on się pojawia tydzień po tygodniu, to zwykle oznacza to, że nie jest Netflixowy, tylko że oni to kupili od jakiejś
stacji.
Nie,
oni to od kogoś kupili, ale nie jestem pewien. To jest CBS.
CBS.
Fake Empire i CBS to robi, więc rebootem opery mydlanej o tym samym tytule emitowanym przez ABC w latach 80. No, czyli nie.
No to CBS naprawdę złapało odpowiedni poziom.
Tak, no jest to szalone. Okej, i rozumiem, że o Dynastii to tyle. Polecamy, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał. To jest trochę taki, nie powiedziałbym, że guilty pleasure, bo żeby guilty pleasure to musielibyśmy się wstydzić do tego przekonywać, jakby przyznawać, ale to jest taka głupia rozrywka, która jest jednocześnie bardzo samoświadoma, bo zwłaszcza, że im dalej tym, na początku jeszcze nie byłem pewien, ale przy drugim sezonie to już tak bardzo widać, że oni po prostu, że to jest specjalnie budowane w ten sposób, w jaki jest i bardzo mi się to podoba. Okej, mamy 15 minut na liczniku, więc ja zrezygnuję z tematu, który mam od swojej strony, jakby oddam Berlinowi, co berlińskie, i przejdziemy w takim razie do obcego. Więc na początku chciałbym taki grunt jakby uporządkować. Jaka jest taka twoja bardzo, bardzo, bardzo ogólna relacja z Panem Obcym i z tą serią tak w ogóle? Gdybyś miała powiedzieć, jesteś trochę fanką, czy byłaś fanką, czy w ogóle nigdy cię to nie interesowało?
Ojej, moja relacja jest skomplikowana, ponieważ ona wyszła od bycia fanką do absolutnej, totalnej irytacji.
Okej.
I mam wrażenie, że to jest jedna z bardzo niewielu serii filmowych, która jednocześnie ma w swoim zbiorze arcydzieła i fajne pomysły, jak i straszne pomysły. I jest to bardzo ciekawe, ponieważ zarówno arcydzieła, jak i straszne pomysły wychodzą z głowy tego samego reżysera. Mój problem największy z serią Obcy jest to, że mam wrażenie, że Ridley Scott nie zrozumiał, co zrobił.
Ciekawi mnie to, że powiedziałeś arcydzieła w liczbie mnogiej i zwłaszcza arcydzieła, które wychodzą z ręki Ridleya Scotta, no, dlatego że...
Okej, okay, jedno arcydzieło wyszło z pod ręki Ridleya Scotta.
Okej, okay. Okay, ale to nadal jest ciekawe, bo ja bym nazwał arcydziełem, czy tak naprawdę filmem w jakimkolwiek sposób przełomowym, tylko pierwszą część, więc wydaje mi się, że tu naturalnie możemy... Ja mam podobną relację do ciebie. Ja zacząłem dość późno oglądać te filmy, dlatego że moja relacja w ogóle z Obcym jako postacią zaczęła się z zupełnie innej strony, to znaczy od Obcego kontra Predatora w postaci gry wideo, dlatego że gry wideo są moją bramą do popkultury, jak wszyscy wiedzą, każdy, kto słucha tego podcastu. Bo na początku jakby nawet nie grałem w grę Obcy kontra Predator, tylko jakby było o niej głośno w prasie gierkowej, którą czytałem lata temu. I jakby czytałem omówienia, w których jakby jest konflikt tych wszystkich trzech stron, gdzie ludzie są tymi takimi najbardziej technologicznie zaawansowanymi, Obcy są tymi szybkimi, dzikimi, biegającymi w stadach po sufitach, ścianach i tak dalej, a Predatorzy są tymi, którzy najwolniej działają, ale jakby jak już dopadną swoją ofiarę, to inoros, nie? I wtedy na tyle mnie to zainteresowało, klimat tej gry i tak dalej, że stwierdziłem, że nadrobię te filmy, bo one już wtedy trochę miały. Ja nie pamiętam dokładnie, nie powiem dokładnie ci, który to był rok, ale wydaje mi się, że to było... Pewnie było gdzieś w okolicach końcówki lat 90. czy coś takiego dla mnie. Podejrzewam, że to mniej więcej wtedy jakoś tak wychodziło, czy coś. Nastolatkiem byłem w każdym razie, więc podejrzewam, że to było jakoś tak. I mówię, arcydziełem czy czymś naprawdę bardzo ważnym, mimo sympatii do nie tylko tej części, uważam tylko i wyłącznie część pierwszą, Ridleya Scotta, 79 rok, mam zapisane to, nie, że pamiętam dokładnie. Uważam, że to jest jako jedyny film, który można by było traktować w takiej kategorii.
No ja uważam, że drudzy...
Fight me.
Że drudzy Obcy, czyli Obcy, ci zrobiony przez... Jamesa Camerona.
O, to jest Obcy ostateczne starcie? Czy to ma jakąś taką...
Ostatnie starcie, ale wydaje mi się, że tylko po polsku, chyba po to, żeby... No więc ja uważam, że druga część jest bardzo, bardzo, bardzo dobra w swoim gatunku. W budowaniu napięcia. To jest film, który robi bardzo podobną rzecz co pierwsze, ale na zupełnie innych zasadach. I prawdę powiedziawszy, tak gdybym miała wziąć kategorię filmów, w których ludzie są w jakiejś zamkniętej przestrzeni z potworami, i to też na dodatek kategorię, którą bym być może poszerzył o tym, ludzie są w jakiejś zamkniętej przestrzeni z potworami, jest tam dziecko. To nie wiem, to mam wrażenie, że na mnie Obcy Jamesa...
Ludzie są w zamkniętej przestrzeni z dzieckiem.
O mój Boże, to najgorsze w ogóle. Horror. Nie, ale mam wrażenie, że w tej kategorii Obcy Jamesa Camerona i też w kategorii sequeli do filmów, które okazały się dosyć wybitne, to nie wiem, mam takie poczucie, że to był naprawdę fenomenalny film i być może patrzę na to przez pryzmat też czasu, ponieważ kiedy go oglądałam, to mnie przestraszył dużo bardziej niż oryginalne Obcy, ale też patrzę na tym, co można było zrobić w ramach tego gatunku, jak to można było rozegrać, jak można było wziąć to, co zostało z historii Ridleya Scotta. I też mam poczucie, że po obejrzeniu tych wszystkich kolejnych filmów z Obcymi i to, jak kolejni twórcy brali jakby podobny układ i starali się coś z nim zrobić, łącznie z samym Scottem, to film Camerona moim zdaniem się nadal broni. To znaczy broni się to, że on zrozumiał tą moim zdaniem podstawową zasadę, którą tutaj jakby wykorzystał Ridley Scott w Pierwszym Obcym, że tych obcych może być dużo, ale nie może ich być za dużo. One muszą się raczej chować w cieniu. Jakby konfrontacja musi być odkładana jak najbardziej. Też wprowadzenie dziecka moim zdaniem wprowadziło dobry motyw takiego, prawda, tego obcego, który zlewa się trochę z takim typowym potworem z podłóżka. Ja wiem, że to trochę... podejrzewam, że mało dzieci wyobraża sobie, że ma obcego pod łóżkiem, ale może niektóre. Nie wiem, w każdym razie ja mam poczucie, że jakby biorąc pod uwagę, że jest to kontynuacja i biorąc pod uwagę, że jakby już widzieliśmy raz film, w którym ludzie uciekali przed obcym, to film Jamesa Camerona nadal się broni. Też trochę buduje postać Ripley, bo powiedzmy sobie szczerze, że w tej jedynce Ripley jest postacią stosunkowo mało zbudowaną, tak? To znaczy jakby mało jest czasu, żeby dobrze poznać jej psychikę, żeby dobrze poznać, kim ona jest. I tak naprawdę dla mnie Ripley jako bohaterka, która jest kimś więcej niż tylko osobą, której udaje się przeżyć, no to się rodzi w Drugim Obcym. Więc mam takie poczucie, że no dla mnie ten film, dla mnie jakby te dwa filmy są bardzo, bardzo dobre. No może rzeczywiście na pewno pierwszy jest lepszy od drugiego, ale drugi jak na to, że jest drugi, jest bardzo dobry.
Okej, nasi słuchacze teraz pewnie zastanawiają się, co się dzieje, więc ja powiem, że też nie wiem. Nie wiem, dlaczego Kasia zaczęła omawiać pierwszą część od drugiej części, więc... ale jakoś sobie damy radę. W ogóle zastanawiam się, jak to jest, bo podejrzewam, że część naszych słuchaczy może nie pamiętać filmu z roku 79 ani 86 czy coś takiego, więc w ogóle skąd się bierze, że ta dyskusja, o której mówimy teraz, pierwszy Obcy i druga część, czyli film Obcy, ale w liczbie mnogiej, różnią się o tym, że pierwszy jest takim ciemnym, zamkniętym horrorem, w którym postaci po kolei giną, przeniesieniem slashera trochę do kosmosu, a drugi film jest jednak zdecydowanie bardziej... po pierwsze obcych w drugim filmie jest zdecydowanie więcej i stają naprzeciwko im żołnierze, w związku z czym ta walka jest znacznie bardziej równa, w sensie no, żołnierze mają większą siłę ognia, więc obcych jest więcej i mamy zdecydowanie bardziej skręt w kierunku kina sensacyjnego, powiedzmy, czegoś takiego w kosmosie, sci-fi, a mniej w kierunku horroru. Pierwszy Obcy jest dla mnie jakby kwintesencją tego, w jaki sposób można straszyć w kinie, bo po pierwsze Obcy ma, jako cała seria, ma tak naprawdę niesamowite projekty tych potworów. I w pierwszym Obcym, w pierwszych Obcych tak naprawdę mieliśmy, w tych kilku pierwszych częściach mieliśmy, bo wygląd Obcego jest zależny od tego, z jakiego nosiciela się urodził. I w momencie, w którym urodził się z człowieka, to był jakby miał te elementy ludzkie połączone z tymi dziwnymi... I to jest część też tego, w jaki sposób powstało, jeżeli chodzi o efekty specjalne. W połączeniu z tymi takimi odstającymi rurami, a jednocześnie zwłaszcza w pierwszych filmach bardzo widać, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy to jest jakaś istota, czy to jest maszyna. Niektóre elementy tego ciała wyglądają jakby były zrobione z czegoś, jakby to były jakieś rurki, jakby on był jakimś połączeniem robota z czymś organicznym, cholera wie tak naprawdę. A jednocześnie to jest czarny, chudy potwór bez oczu, co jest też według mnie bardzo istotne, jeżeli chodzi o straszenie, który gdzieś tam wychodzi z ciemności i przez większą część filmu tak naprawdę go wcale nie widać, nie? Tylko, że jednocześnie Obcy pierwszy, który jakby dla mnie jest na tym poziomie jest... powiem tak, wydaje mi się, że to jest troszkę tak, że Obcy pierwszy i Obcy druga część są trochę jak pierwszy Terminator i drugi Terminator, tylko w wypadku tych filmów o Arnoldzie Schwarzeneggerze, który na zmianę albo próbuje kogoś zabić, albo próbuje kogoś uratować, przychodząc z przyszłości, to w przypadku Terminatora zdecydowanie bym powiedział, że drugi jest znacznie lepszym filmem, a pierwszy na dzień dzisiejszy, dziś pierwszego Terminatora traktuję jak taką ciekawostkę, powiedzmy. Coś, co wtedy działało, ale dziś jakby nie widzę powodu, żeby do tego filmu wracać, jeżeli nie dla nostalgii, albo jeżeli nie dlatego, żeby sobie przypomnieć, czy dowiedzieć się, jak wyglądało robienie tego typu kina w tamtych czasach. A Obcy i Obcy dwójka dla mnie są na tyle różnymi filmami, a jednocześnie oba się bronią na swoich zasadach, przy tym drugiego bym nie nazwał mimo wszystko arcydziełem. Wydaje mi się bardzo solidnym filmem w swojej kategorii, ale nie powiedziałbym, żeby on robił coś naprawdę nowego albo innowacyjnego w tej kategorii. Jest być może jako film, być może jest nawet najlepszym filmem z serii, ale jest dla mnie mało innowacyjny, powiedzmy, czy mało nowych rzeczy pokazał w kinie i mało nam dał jako jako dzieło popkultury, powiedzmy.
No można byłoby się o tyle kłócić, bo jednak to był 86 rok, kiedy powstał Drugi Obcy i mam wrażenie, że bardzo dużo rzeczy, które dziś są dla nas absolutnie normalne w kinie, wtedy były nowością. Natomiast pewnym jest to, że kiedy analizuje się Obcego, Ósmego Pasażera z Nostromo, no to tam jest bardzo, bardzo dużo wątków, które wychodzą w ogóle poza science fiction i poza tego współczesnego slashera i jest bardzo dużo różnych interpretacji. Łącznie z interpretacjami feministycznymi, łącznie z interpretacjami związanymi z właśnie z tym, co biologiczne, z tym, co mechaniczne. Jakby jest to film bardzo otwarty na takie szerokie spektrum interpretacji i na pewno rzeczywiście zgadzam się z tobą, że on wychodzi troszeczkę poza gatunek sci-fi i prosi się aż o to, żeby na niego patrzeć z wielu różnych punktów widzenia. I jednocześnie moim zdaniem to, co sprawia także w Obcym, że jest on straszny i trochę inny od bardzo wielu historii, to, że zasadniczo rzecz biorąc tutaj to zło, które przychodzi pod postacią Obcego, ten taki potwór, którego się nie da zrozumieć, da się z nim porozumieć, jakby nie wiadomo dlaczego on zabija. On zabija, bo jest taką naturą, siłą, która musi zabijać. On przychodzi trochę z nie wiadomo skąd. To znaczy jest jakiś rozwalony statek, są jakieś jaja, z których się pojawiają właśnie te takie pająki, z których potem rodzą się Obcy.
Facehuggery i mam pluszowego facehuggera gdzieś w okolicy tutaj, więc jest taki słodki.
Tak, i chodzi o to, że jakby tutaj mamy wrażenie, że trafiliśmy w środek jakiejś historii tak naprawdę. Nie wiemy skąd się to wzięło, czy to ludzie na tym stali, czy ktoś to zrobił specjalnie, czy ktoś został wcześniej zainfekowany. I to moim zdaniem jest jedna z ciekawszych rzeczy w opowieści Ridleya Scotta, ponieważ...
Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na to, żeby to zacząć wyjaśniać kiedyś, nie?
No właśnie, ponieważ ta tajemnica dokłada się do tego, że nie tylko sam obcy jest niebezpieczny, ale sam kosmos jest niebezpieczny, sama jakby przestrzeń, w której bohaterowie są, w każdej chwili może stać się, jest czymś nieznanym, w którym nikt nie usłyszy twojego krzyku. I to dla mnie zawsze było takie fascynujące, to znaczy tutaj jakby nic nie zostaje wyjaśnione, zło pojawia się, ludzie giną, wielka korporacja się nimi nie przejmuje. To jest bardzo, moim zdaniem, bardzo było ciekawe i także przyczyniało się do tego, że ta historia tak bardzo poddawała się kolejnym interpretacjom i do dzisiaj, kiedy się to ogląda, to nawet jeśli jakby widzieliśmy już wszystkie inne opcje, albo jeśli wiemy jak to się skończy, to nadal robi olbrzymie wrażenie, bo po prostu jest to jakby trochę inny sposób opowiadania historii, który bardzo dobrze działa.
Tu dla mnie niesamowitą rzeczą w pierwszym Obcym jest na przykład Space Jockey i to, że to nie jest w żaden sposób wytłumaczone, bo bohaterowie znajdują tego Obcego na dziwnym statku kosmicznym, gdzie znajdują ciało Obcego, innego Obcego, który został prawdopodobnie zabity przez jednego z obcych i nikt nam nigdy nie wyjaśnia skąd, no potem próbował ktoś nam wyjaśnić skąd on się tam wziął, ale okej, na przestrzeni tego filmu nikt nie wyjaśnia o co chodzi, dowiadujemy się po prostu, że jest jakaś dziwna rasa wielkich ludzi czy czegoś takiego i to faktycznie to działa, plus tak naprawdę ja jestem pełen podziwu dla tego, w jaki sposób są zaprojektowane postaci obcych i to tego wszystkiego tak naprawdę i to w jaki sposób ten film, pierwszy zwłaszcza, podświadomie buduje uczucie zagrożenia poprzez na przykład skojarzenia z seksualnością i tak dalej, i tak dalej masą różnych rzeczy tak naprawdę, są analizy tego lepsze niż prawdopodobnie bylibyśmy w stanie przeprowadzić w podcaście, jeżeli ktoś jest ciekaw, ale to jest dla mnie właśnie takie pokazanie tego, w jaki, na jak wielu poziomach to wszystko działa, ale skoro omawiamy te pierwsze dwa filmy tak naprawdę razem, to jakbym chciał jeszcze dołożyć taką malutką cygiełkę ode mnie, mianowicie, której na pewno nie wiesz, mianowicie jest coś takiego jak Alien Isolation, czyli gra, która wyszła w 2014 roku, która opowiada historię, która się dzieje dokładnie pomiędzy pierwszym a drugim Obcym i w którym bohaterką jest córka Ripley, dlatego że w drugim Obcym, pomiędzy pierwszym a drugim minęło tam kilkadziesiąt lat, kiedy Ripley była w śpiączce kryogenicznej i dowiadujemy się tylko, że jej córka zmarła. W grze, która w historii przedstawionej w grze dowiadujemy się, że ta córka po drodze gdzieś próbowała dowiedzieć się, co się stało z jej matką i trafiła na Obcego. I to jest gra, która klimatem jest bardzo, bardzo, bardzo zbliżona do czegoś pomiędzy pierwszym a drugim tak naprawdę. Bo z jednej strony mamy tam stację kosmiczną Sewastopol, która jest stacją górniczą, więc to jest jakby znacznie bardziej przyjazne, powiedzmy, środowisko dla postaci, które się tam pojawiają, ale z drugiej strony nie mamy tam żołnierzy, mamy tego jednego obcego, który biega po tej stacji gdzieś tam i nie wiadomo tak naprawdę, co się dzieje, więc to jest gdzieś pomiędzy tym wszystkim i jeżeli słuchają nas osoby, które grają w gry, to bardzo mocno polecam, bo to jest naprawdę, uważam, że narracyjnie i w budowaniu klimatu to jest naprawdę świetna gra, plus tylko jest niesamowicie straszna, więc jeżeli macie słabe nerwy, to tam w tej grze zasadniczo zanim się pojawi obcy, to mijają 3 godziny gry i zesracie się w tym czasie. Po prostu przez sam fakt, że będzie ciemno albo coś takiego, więc bo tam ta gra bardzo długo się ciągnie i nie wiesz, w którym momencie obcy tak naprawdę się pojawi. Wiesz, że on gdzieś jest i sam fakt, że nie wiesz, kiedy on się pojawi, sprawia, że można tam umrzeć na zawał, więc jeżeli ktoś się boi, to nie polecam.
Jeszcze chciałam powiedzieć, bo skoro właśnie nawiązałeś do tej osady górniczej, to jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, która wydaje mi się była dosyć kluczowa dla pewnego powodzenia pierwszego obcego i tego, że nadal się go doskonale ogląda, to znaczy właśnie to, czego nie ma w drugim obcym i to się zgodzę. W pierwszym obcym ludźmi, którzy napotykają na statek obcych, nie są naukowcy, nie są żołnierze, nie są żadni badacze, są robotnicy. I to jest bardzo fajne, ponieważ bardzo dużo rzeczy, które się potem dzieje, można prosto wytłumaczyć tym, że są to ludzie, którzy w ogóle nie byli przygotowani na taką sytuację, prawda? I zresztą w ogóle jest to zupełnie inny rodzaj bohaterów. I mam wrażenie, że jednym z problemów z późniejszymi obcymi jest to, że ten element tego, że to są w sumie ludzie dosyć przypadkowi, którzy nie mają specjalnych skilli, żeby sobie poradzić z taką sytuacją, o ile ktokolwiek ma odpowiednie skille, żeby poradzić się z obcymi, że potem to w serii bardzo ginie i potem już, jeśli kogoś spotykamy, to są to albo naukowcy, albo żołnierze i ich działania względem obcych są przez to moim zdaniem dużo trudniejsze do wytłumaczenia, a czasem po prostu zwyczajnie głupie. To zwłaszcza w prequelach.
I co? I teraz przechodzimy do obcego 3. I David Fincher siada za kółkiem, zabija wszystkie postaci, które pojawiły się w drugiej części. I to jest Obcy 4, Obcy Przebudzenie jest uważane za tą legendarnie taką złą część, czy najgorszą część, a ja bardzo nie lubię Obcego 3.
Ale nie, to ja mam wrażenie, że tutaj chyba, że to się chyba zmieniło, dlatego że z tego co ja pamiętam, to przez lata uważano, że absolutnie Obcy 3 jest najgorszą ze wszystkich części serii, nawet po tym jak się pojawił Obcy 4, ale także tutaj należałoby chyba trochę rozgrzeszyć Finchera, bo z tego co ja wiem, to oni mu strasznie ten film pocięli.
Tak, też słyszałem, że tam były jakieś problemy.
Tak naprawdę my oglądamy jakąś taką wersję filmu, która jest daleko od tego, co Fincher chciał pokazać, ale wydaje mi się, że nawet jakby się Fincher bardzo, bardzo postarał, to byłoby mu trudno uratować ten film, bo on się po prostu jakby nie klei do całej reszty, raczej do tego, co już zostało zbudowane.
Jest żółty chociażby to, nawet ma inny color grading niż wszystkie pozostałe, nie? On jest w ciepłych barwach cały, jest żółty, czerwony i tak dalej, wygląda bardziej jak filmy z Riddickiem niż jak wszystkie pozostałe. Nawet to nie pasuje i nie wiem, dziwne to jest. Jest tam ta łysa Ripley, no nie wiem, nie rozumiem tego filmu. I Obcy wychodzi z krowy w jednej z wersji, a w innej z psa, ponieważ to jest w sumie słodkie, bo mamy małego obcego psa, ale nie, to nie jest mój ulubiony film z serii, ale ten film próbował wbić gwóźdź do trumny i zakończyć serię definitywnie zabijając Ripley. I więc potem mieliśmy jeszcze 5 innych filmów. Chyba nie wyszło.
Tak, nie, no jakby rzeczywiście, ale też problem polegał na tym, że tutaj właśnie bardzo łatwo w przypadku Obcego zrobić słaby film, dlatego że paradoksalnie, żeby te filmy miały w sobie jakiś urok, że się tak wyrażę, to muszą być czymś więcej niż ludzie ganiają się z potworem, bo filmów z cyklu ludzie ganiają się z potworem jest dużo i one rzadko są naprawdę dobre. Tutaj jednak mimo wszystko uważam, że żeby coś wyszło z tego, to reżyser musi mieć bardzo dobry pomysł, co zrobić, żeby to nie był tylko film o tym, że ludzie ganiają się z potworem. Inna sprawa tutaj już zaczęło być widać moim zdaniem coś, co bardzo, bardzo szkodzi serii, to znaczy im lepiej znamy obcych, im lepiej widzimy obcych, im ich jest więcej, tym mniej są przerażające. Jakby najbardziej przerażającą rzeczą, tak jak wspomniałeś o tej grze, w przypadku obcego jest to, że ty wiesz, że obcy jest, ale nie wiesz, gdzie on jest, nie wiesz, czy cię zaatakuje i zaczynasz się bać absolutnie wszystkiego. I to jest jakby, no tak się robi dobre filmy z potworem, a w przypadku obcego wydaje mi się jeszcze bardziej, bo obcy ma być właśnie taką straszną, tajemniczą siłą, która jest tylko, istnieje tylko po to, żeby cię zniszczyć i jakby nie jest racjonalna. W związku z tym, kiedy tam jest ten moment, kiedy obcy zbliża pysk do Ripley, ale jej nie zjada, to jest moment, w którym jakby to stworzenie przestaje być takie straszne i przestaje być takie nieracjonalne i niemożliwe do okiełznania. I moim zdaniem to jest zawsze gwóźdź do trumny Obcego.
Okej, więc mamy Obcego 3, o którym chyba nie mamy zbyt wiele do powiedzenia, bo tak naprawdę, mówię, ja mam problem z oceną tego filmu, bo ja go bardzo nie lubię, a jednocześnie przy tych problemach realizacyjnych, o których mówisz, nie potrafię powiedzieć, bo ja bardzo lubię Davida Finchera. I nie potrafię tak do końca, nie wiem co tam się musiało zdarzyć, jakby to nie jest film, po którego bym się spodziewał po Davidzie Fincherze, więc i poza tym on się nie klei, to co mówisz, on się zaczyna od zabicia postaci, jakby ten drugi film mimo wszystko trochę wszedł James Cameron w bycie Jamesem Cameronem i zrobił z tego trochę kino takie, że wiesz, masz dziewczynkę, którą oni ratują i zakładają rodzinę na koniec, w cudzysłowie, i teraz one, to teraz ich zabijmy wszystkich, nie? I nawet nie wiem, czy Obcy 3 nie jest w ogóle traktowany jako niekanoniczny w tym momencie, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, co tam jest w kanonie, ale gdzieś tak chyba słyszałem, być może teraz się mylę, napiszcie w komentarzach, jeżeli ktoś w ogóle wie, jak to wygląda, ale potem mieliśmy Obcy Przebudzenie, tak się chyba nazywa czwarta część, i dla mnie Obcy Przebudzenie, ja w ogóle lubię Obcy Przebudzenie z jakiegoś powodu, mam do niego sympatię, ja wiem do końca z jakiego powodu, za chwilę o tym powiem, ale Obcy Przebudzenie to jest dla mnie tak jakby wziąć Obcy drugą część Obcych i tylko bardziej 90'sowe. A że jeszcze ci powiem, powód, dla którego ten film darzy niesamowitą sympatią, to jest to, że jest tam Winona Ryder w najlepszej wersji Winona Ryder w historii różnych wersji Winona Ryder. To jest jakby moja Winona Ryder i to jest dla mnie film pod tytułem Winona Ryder i Obcy. I ja go mogę oglądać z tego powodu zawsze w kółko.
A, to znaczy, dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo ten film wyreżyserował Jean-Pierre Jeunet, francuski reżyser, który między innymi wyreżyserował Miasto Zaginionych Dzieci, wyreżyserował Delikatesen. Myślę, że Delikatesen może i skłoniło, żeby go zatrudnili do reżyserowania tego filmu. I to jest film, który jest stylistycznie w sumie spójny z jego innymi filmami i kompletnie stylistycznie niespójny ze wszystkim, co wiemy o Obcym. I to jest dosyć ciekawe, bo oni wzięli reżysera autorskiego, Francuza w ogóle, i on zrobił im kino autorskie, to znaczy tam są ślady jego twórczości łącznie z aktorami tak jakby obstemplowane w tym filmie, w ramach serii wysokobudżetowych, no już w tym momencie, filmów horrorowych z Ameryki. Ja nie wiem, co zaszło w głowach twórców i producentów, ale powstał film, który nie jest zły sam w sobie, ale ma pewien problem z zakończeniem, nie, jakby... Tam są takie sceny, które...
Tak, tam jest taki słodki Obcy, tak, tam Obcy, ja wiem. Człowiek, on jest taki uroczy, jej, ma oczka takie.
No tak, tak, zgadzam się z tobą, ale chciałabym powiedzieć, że ja kocham ten film za jedną rzecz. Jest tam taka scena, w której Ripley rzuca piłkę do kosza, za pleców do kosza, i ona wpada, i to ma być pokazane, jak ona jest super. I słuchaj, Sigourney Weaver naprawdę to zrobiła w pierwszym ujęciu. I jak się zrobi stop klatkę, to widać po prostu zachwyt na twarzach wszystkich. I to jest zachwyt, że jej się to udało w pierwszym ujęciu. A wiesz, on tak za pleców rzuca, więc ilekroć widzę tą scenę, to sobie myślę, fajna scena. Ale ja się z tym zgadzam, że ten film nie jest aż taki zły do oglądania. To znaczy, trochę facepalmowy jest miejscami, ale jakby on jest na zasadzie taki, okej, dobrze. Tylu wspaniałych reżyserów kręciło filmy o Obcym. Weźmy tego francuskiego reżysera i zobaczmy, co on z tym zrobi.
Tak, to jest bardzo dziwne. Jest tam kilka w tym filmie scen, które naprawdę lubię i które dla mnie... On nawet jeżeli jako całość nie działa jako dobry film, powiedzmy tak obiektywnie, to są sceny, za którymi przepadam. I są to na przykład, po pierwsze, wszystkie sceny, w których jest Winona Ryder. Po drugie, scena, w której Ripley pali te resztki swoich klonów, bo oni tam...
Tak, trzymają takie zdeformowane klony.
Scena, w której Obcy pływają. Wow, w sensie tu masz zagrożenie związane z tym, że oni próbują przepłynąć gdzieś i trzymać powietrze i gonią ich Obcy, którzy pływają. Jakby to jest dla mnie jakby poziom napięcia, który tam się pojawia w tej scenie. Uważam, że to jest w ogóle świetny pomysł. Jakby sama scena, w której musisz w jakimś obcym środowisku gdzieś przepłynąć, gdzie się dusisz dosłownie, to już jest dla mnie coś, być może to na mnie działa bardziej, bo ja nie umiem pływać na przykład. I zawsze sceny, gdzie ktoś musi utrzymać powietrze przez jakąś długi czas, ja odruchowo wstrzymuję powietrze, jak je oglądam. A tu jeszcze dodatkowo gonią cię Obcy w tej sytuacji, jakby to jest dla mnie, plus Obcy, którzy pływają, bardzo ładnie wyglądają, dlatego że Obcy zrobieni w CGI, ale woda maskuje to, że oni są zrobieni w CGI, więc ruszają się bardzo naturalnie, a jednocześnie nie widać aż tak bardzo, jakby to było nie w wodzie, że to są cyfrowi Obcy. I cała ta ekipa w ogóle, która jest, Ron Perlman i tak dalej, jakby darzy ich pewną sympatią, ale to nadal jest taki, troszkę mam wrażenie, że tak, to dobrze mówisz, jakby to jest coś pomiędzy Obcy Maksym a Amelią, nie? To jest jakby to jest
tak, tak, tego dokładnie. Typu film. Gdzieś tak pomiędzy. I też to było bardzo ciekawe, bo po tym filmie mam wrażenie, że absolutnie wszyscy powiedzieli, okej, możemy się umówić, że nie robimy więcej żadnych filmów o obcych, ponieważ każdy kolejny film o obcym nam totalnie rozjedzie wszystko, co kochamy w tej postaci, bo jakby już koniec, to się zrobiło głupie. I jakby świat trochę posłuchał, a trochę nie posłuchał, bo sama seria obcych jakby w tym momencie zamknęła się na wiele lat, ale pojawiły się dwa filmy, które z tych obcych korzystały już w zupełnie, zupełnie innym punkcie odniesienia, czyli mieliśmy aż dwa filmy z serii Obcy kontra Predator.
I jest to o minimum półtora za dużo, jakby. Mieliśmy w 2004 roku film Obcy kontra Predator, co mogło pójść nie tak. Wyreżyserował go Paul Anderson, który za sobą miał takie projekty jak na przykład Mortal Kombat albo Event Horizon. Ja lubię Event Horizon, to jest taki dziwny horror, w którym sam nie zmienia się w szatana na koniec, w kosmosie w ogóle. Ja myślę, że oni mogli uznać, że jak ten Event Horizon nakręcił, to na podstawie tego, ja nie wiem, czy Event Horizon był przed, czy po Obcy kontra Predator. Wydaje mi się, że był przed. To jest bardzo zły film, ale on jest taki B-klasowy, że można go dla żartu obejrzeć, bo tam się dzieją abstrakcyjne rzeczy. Lawrence Fishburne i sam Neil zmieniający się w szatana, sorry za spoiler, nie wiem, czy widziałaś ten film?
Tak.
On jest bardzo, bardzo dziwny, bardzo ale dziwny. Średnia filmów tego gościa na Rotten Tomatoes to jest 28%. Co mogło pójść nie tak? I ja mam, bo przelecimy po tych dwóch filmach szybko, bo one nie są jakby częścią głównej serii, ale ja mam świetne podsumowanie tego filmu. Kojarzysz komiks, na bazie którego on był zrobiony, nie wiem, czy na bazie to jest niezbyt dużo powiedziane, którym był inspirowany, powiedzmy?
Tak, kojarzę.
Był komiks z lat 90., z roku 90. dokładnie, Obcy kontra Predator, w którym wiele elementów z tego filmu jest zaczerpniętych z tego komiksu, przy tym komiks dział się na obcej planecie pustynnej, gdzie była ludzka kolonia i to był bardziej obcy z dołożeniem Predatora, a film to jest bardziej Predator z dołożeniem obcego. Ale wiesz, jak ten pomysł na ten film powstał? Ja myślę, że oni zrobili tak. Spojrzeli na ten komiks i powiedzieli, słuchajcie, to jest fajny komiks, ale wiecie, co jest fajniejsze? Tomb Raider z Angeliną Jolie. Więc teraz zrobimy Tomb Raider z Angeliną Jolie, tylko żeby tam był obcy i Predator. I jak ja widzę ten film, to widzę Tomb Raider z Angeliną Jolie. To jest, nie wiem, czy masz to skojarzenie, to jest totalnie Tomb Raider z Angeliną Jolie,
miałam,
jest grobowiec.
Ale teraz mam.
Jest totalnie grobowiec, jest bieganie po śniegu i jakieś, wiesz, wchodzenie do tego grobowca, tylko jeszcze jest tam Predator i obcy akurat przypadkiem. I to jest dla mnie po prostu ten film. Tyle. Koniec.
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że niech będzie dowodem, jak zła jest druga część, którą widziałam w kinie w ogóle i jestem pod wrażeniem, że mogę to powiedzieć, bo w drugiej części jest tak niedorzecznie i tak nudno i tak w ogóle wszystko jest tam nie tak, że pamiętam, że się na tym filmie nudziłam. I jakby uważam, że istnieje jakaś drobna podstawa, powinna brzmieć tak, że jeśli film jest obcy, to się nie masz prawa nudzić. A to było takie, Jezus Maria, niech oni już się pozabijają, pozjadają, zjedzą ziemię tych ludzi w ogóle. Jakby ja uważam, że ci ludzie tam są tak strasznie zbędni w tych filmach. Zgadzam się z tobą, że to jest o półtora filmu za dużo, jeśli chodzi o Obcego i Predatora.
I w ogóle to jest ciekawe, ja oglądałem drugą część i zapamiętałem ją bardzo, bardzo, bardzo źle i jedną z rzeczy, które zapamiętałem jest to, że jest w ogóle żart w Deadpoolu pierwszym, który bardzo lubię i jest to Super Hero Jump, bo uważam, że to jest absolutnie jakby zwrócenie uwagi na to, że bohaterowie i tak dalej zawsze skaczą na to jedno kolano i że to musi ich strasznie boleć. Jest jakby jedną z tych rzeczy, które zapamiętam z Deadpoola pierwszego. W Obcy kontra Predator 2 Predator robi Super Hero Jump mniej więcej raz na 15 minut w tym filmie. W sensie masz takie, wiesz, ujęcie jakieś i nagle i spada ci Predator na jedno kolano. I robi to co chwilę, po prostu i robi to bardzo głośno. I on w ogóle nie jest Predatorem w tym filmie, on nie jest w stanie się skradać. Ale i Cabot powiedział, przepraszam, Łukasz Stelmach powiedział, że to jest film, który warto sobie obejrzeć ironicznie po latach. W sensie obejrzeć go jako taki slasher, gdzie masz faktycznie nastolatków w amerykańskim miasteczku, którzy giną po kolei. I jak się go ogląda ironicznie, to jest zdecydowanie lepszy. Bo gdybym miał powiedzieć teraz tak z moich wspomnień, to Obcy kontra Predator 1 jest filmem, do którego którego nie nienawidzę. W sensie jakby nie boli mnie jakoś bardzo. No był słaby naprawdę, ale whatever, nie? Obcy kontra Predator 2 jest filmem, który znowu mam bardzo złe skojarzenia. Znowu i Cabot mówi cały czas, że Obcy kontra Predator 2 jest tak przegięty i przesterowany i tak głupi, że aż się go dobrze ogląda, jeżeli się do niego wróci. Więc zastanawiam się raz na jakiś czas nad tym, czy do niego nie wrócić, tak wiesz, dla żartu po prostu i obejrzeć go właśnie jako teen angstowy, jak Riverdale, tylko z Predatorem, nie? Czy coś takiego. I zastanawiam się, jak do tego podejść.
Riverdale z Predatorem. Uważaj, nie rzucaj pomysłami, bo to się na tym w końcu skończy.
Tak, tak może być. Okej, ale jeżeli chodzi o to tyle, jeżeli chodzi o Obcy kontra Predator. Nikt nie wracał do tego pomysłu po tym czasie, ale w roku 2012 pojawił się, wrócił Ridley Scott i stwierdził, że nie, ja tu muszę uporządkować, panie, I pojawiły się zwiastuny, najpierw przejdźmy do zwiastunów filmu Prometeusz. I ja pamiętam te zwiastuny, pamiętam jak to wychodziło i pamiętam zachwyty, które tam były.
Boże, jaka ja byłam nahypowana na ten film.
Zwiastuny w ogóle sugerowały powrót do klimatu pierwszego, obcego, w ogóle powrót Ridleya Scotta i tak naprawdę nie było wiadomo, w jaki sposób te filmy będą tak do końca powiązane. A potem się pojawił film. Ja pamiętam, że oglądałem to z moim bratem i oglądałem ten film, oglądałem, skończył się i tak, wiesz, napisy końcowe, idę, ja patrzę na mojego brata i mówię, czy to było chujowe, czy ja mam jakiś zły dzień dzisiaj? Co się w ogóle stało? Co myśmy obejrzeli właśnie? Bo ja nie byłem pewien, czy to możliwe, że ten film jest tak zły, ale był.
O mój Boże, ten film był tak strasznie zły. To jest w ogóle niesamowite, bo tak jakby dobrze, że mówisz o tych zwiastunach, bo w zwiastunach pojawiał się głównie Michael Fassbender jako David, jako robot, android, co jakby wracało do oryginalnej wersji, gdzie jakby postać androida zawsze była bardzo ważna. No i to było takie coś pomiędzy atmosferą Blade Runnera właśnie obcego, jakaś taka przyszłość, która brzmi dobrze, ale tak naprawdę jest mega niepokojąca. I potem obejrzałam ten film i miałam takie, to jest niemożliwe, że ten scenariusz jest taki głupi. Jakby, wiem, że mnóstwo osób broni pomysłów, jakie pojawiły się w Prometeuszu, ale dla mnie jakby problem polega na tym, że tam
dlaczego
jest...
ludzie, dlaczego wy to robicie? Ktoś tego broni, przecież ten film jest głupi, ten film jest bezgranicznie głupi.
Jakby, załóżmy, że nawet są tam jakieś zalążki niezłych pomysłów, to nie, to znaczy jakby tam jest scena, w której oni lądując na planecie znajdują miejsce, w którym chcą wylądować, wyglądając przez okno. Na planecie.
Tam jest scena, gdzie naukowcy jak widzą węża z kosmosu, który wygląda jakby chciał ich zaatakować, to próbują z nim rozmawiać i miziać, nie wiem, coś
w ogóle,
tam.
Ja uważam, że wszyscy w tym filmie zasługują, żeby zginąć w chwili, w której zdejmują hełmy, bo ktoś im powiedział, że można oddychać.
Wiesz co, powiem ci tak, ten film ma tylko jedną zaletę dla mnie. Jest nią to, że Idris Elba gra tam postać o imieniu Janek.
Ale w ogóle tam jest Idris Elba i można o tym zapomnieć, bo jakby Idris Elba zostaje, jakby zatrudnili Idrisa Elba i postanowili dać mu rolę postaci, która głównie stoi. No jakby to jest cała jego funkcja w tym.
Jest tam też ten koleś, który jest z zastępczym Tomem Hardim.
Tak, Tom Hardy.
Ja do teraz nie wiem, co jest zagrożeniem w tym filmie, bo jest tam tak, jest tam, z pamięci mówię, jest tam wąż, z który wychodzi Stan, jest tam z bagna czy coś, nie wiem, jest tam czarna maś, która zamienia... Nie, wąż... Jest tam czarna maś, która jednego z gości zamienia w zombie, a drugiemu wchodzi do oka i sprawia, że on zapładnia kobiety obcymi ośmiornicami.
O mój Boże, właśnie sobie przypomniałam, że tam jest scena, w której bohaterka robi sobie sama operację, a potem zaszywa się szywkami.
Ale ona sobie robi... Czekaj, ona sobie robi operację... Ona sobie ciążę odbiera sama, znaczy ten... przerabiając komputer, który służy do, nie wiem, wycinania wyrostka robaczkowego. Już nie pamiętam, ale to pamiętam, że ona jakoś przerobiła... To miało być coś... Nie pamiętam, ale coś tam było z tym, że...
To miało być taki dla... W ogóle to jest ciekawe, bo to było specjalnie dostosowane do mężczyzny, a ona sobie jakoś go przeprogramowała, żeby...
Tylko nie pamiętam, do czego to była ta maszyna, bo nie do odbierania
ciąży. Ale czy ja ci mogę przypomnieć najgłupszą scenę tego filmu, w której bohaterka grana przez Charlize Theron i bohaterka grana przez Naomi...
Uciekają
przed wielkim pączkiem i uciekają przed nim, biegnąc przed siebie. W związku z tym pączek rozjeżdża z jedną z nich, zamiast biec w bok.
Tak, ja to jest legendarne. Ja do dziś nie wiem, co się tam zdarzyło i o co w ogóle chodziło w tym filmie. W ogóle tam ci wszyscy ludzie są tak głupi. W sensie tak. Oni popełniają takie totalnie podstawowe błędy, tak. I nie wiem, co się działo w tym filmie. O czym to było tak naprawdę?
A poza tym ten film się kończy tak przekomicznie, bo kończy się tym, że główna bohaterka bierze głowę Fassbendera i odlatują w kosmos. I ja nadal twierdzę, że tutaj przegapiono absolutnie fenomenalny temat na sitcom o tym, jak główna bohaterka lata z głową Fassbendera po różnych planetach. I głowa Fassbendera robi takie sassy uwagi.
I jeszcze to jest will they, won't they.
Tak,
cały
zdecydowanie.
Czas,
nie, bo to jakby tutaj z jednej strony oni się starają wytłumaczyć, skąd powstali obcy i o co chodziło, a z drugiej strony kiedy...
Tak, bo to jest to, czego potrzebowaliśmy. No.
Kiedy zbliżamy się do czegoś w stylu wyjaśnienia, to mamy absolutnie kretyńską scenę, w której jest dużo urywania głów i w sumie też pytanie, to jest właśnie doskonałe pytanie, czy komukolwiek to jest potrzebne, zwłaszcza, że no troszeczkę ta pierwsza sekwencja, w której jakiś wielki biały gość wypija mroczny coś, jest, wydaje mi się, wystarczająco interesująca, a wszystko potem jest już nudne, ale czy ja mogę powiedzieć zdanie, które być może przekona cię, że dobrze zrobiłeś?
Czekaj, zanim do tego przejdziesz, ja chciałbym tylko Zrobiłem fact-checking na Wikipedii. Wiesz, jak się nazywa postać, którą gra Idris Elba?
Nie.
Idris Janek. Więc to jest Idris Janek, więc spoko. Nieważne, dobra, przejdź do tego swojego zdania, które
ale chcę tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, zanim powiem moje zdanie, to że jest tam w tym filmie 5 minut, w którym Michael Fassbender jeździ na rowerze, gra w piłkę nożną i farbuje sobie koszykówkę i farbuje sobie włosy i ja próbuję te 5 minut tego filmu.
W sumie fajnie być cyborgiem, bo jak masz ufarbujesz sobie włosy, no to już ci nie masz odrostów, nie? Ale z drugiej strony niszczą ci się, musisz się kąpać w Olepleksie cały czas.
No, a w każdym razie chciałam powiedzieć, że twoje zdanie bardzo krytyczne odnośnie Prometeusza by się prawdopodobnie polepszyło, gdybyś obejrzał Alien Covenant.
Tak, tak, bo ostatni film z serii to jest film, którego ja nie widziałem i nie mam pojęcia, dlaczego miałbym.
O mój Boże, ten film jest taki głupi. Ten film idzie dalej drogą, wszyscy powinni umrzeć, bo są zbyt głupi. Jest tam taka scena, w której bohaterowie giną, ponieważ ślizgają się na krwi i to jest scena, która ma być dramatyczna, ale wszyscy absolutnie na sali, jak byłam, dostawali wybuchów śmiechu, bo to jest jak slapstick, kiedy ktoś próbuje uciec i się przewraca, a potem znowu się przewraca i znowu się przewraca. Jest tam scena, w której jeden Fassbender uczy drugiego Fassbendera grać na flecie i nie będę ukrywać, że jeśli istniały sceny z homoerotycznym, narcystycznym podtekstem w kinie, to ta właśnie je wszystkie włożyła do kosza, bo wygrywa. I jakby oglądasz ten film i masz taki what the fuck co 5 minut, ale uwaga, moje największe zarzuty tego filmu nie jest to, że wszyscy zasługują na to, żeby zginąć, ani że jest to film po prostu głupi z założenia i to, że w ogóle przekreśla wszystko, czego się dowiedzieliśmy w Prometeuszu, ale to, co dla mnie jest najgorsze i jakby kompletnie świadczy o tym, że Ridley Scott już zupełnie nie wie, o czym opowiada, bo sam koniec tego filmu bohaterowie zwiewają przed obcym, który no, śledzi w korytarzach statku. I słuchaj, i to, co jest moim zdaniem w tym jakby najstraszniejsze, to to, że w pewnym momencie zaczynamy widzieć przestrzeń oczyma obcego. To znaczy jakby widzimy to, jak obcy widzi świat. I dla mnie w tym momencie to jest koniec serii. Dlaczego? Bo obcy zasadza się na tym, że jest obcy. Że jest nie możesz się do niego dostać. Nie wiesz, jak on widzi świat. Nie wiesz, jak on postrzega rzeczywistość. Jest bariera, której nie jesteś w stanie przełamać. Nie możesz się z nim porozumieć, pertraktować, dyskutować. To jest właśnie dlatego jest takie fascynujące. To jest to zło, które się pojawia, z którym nie ma żadnego punktu odniesienia. I w sytuacji, kiedy nagle pokazują nam przestrzeń oczyma obcego, to jakby łamią tą zasadę. I dla mnie to jest moment, w którym uświadomiłem sobie, że Ridley Scott nie zrozumiał, co, na czym polegał geniusz jego potwora. I muszę powiedzieć, że ja oczywiście mam do tego Aliena mnóstwo zastrzeżeń scenariuszowych i też jakby to jest bardzo trudno nakręcić film, w którym nie lubię żadnej postaci i bardzo się cieszę, kiedy android wszystkich morduje, ale tym, co mnie jakby tutaj najbardziej poruszyło, to właśnie ta scena. To jest króciutka scena, która jakby sprawia, że w tym momencie obcy nie jest niczym strasznym tak naprawdę. I co więcej, ta super projekt stworzony wiele, wiele lat temu, który nadal się broni, bo obcy nadal jest przerażający, w tym momencie staje się mniej przerażający, bo to jest znowu jakaś postać, wiemy, jak ona patrzy na świat, możemy spojrzeć jej oczyma. Zresztą sam ten pomysł, że obcy widzi świat dokładnie tak samo jak my, tylko ma jakieś takie czarne wypustki po bokach, to też mnie rozbawiło. W każdym razie dla mnie to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, to jest koniec serii, bo to, co było w obcy najciekawsze, ta nieprzekraczalna granica została przekroczona.
Zastanawiam się, bo w ogóle jest zapowiedziany jakiś ciąg dalszy, czy może ten film w ogóle sugeruje ciąg dalszy, czy on zamyka tę historię, bo ja go nie widziałem.
Znaczy, jest coś takiego, że będzie jeszcze jest zapowiedziany ten trzeci film, który ma zakończyć trylogię. No końcówka tego filmu, w którym to jest statek taki kolonizacyjny, w którym Michael Fassbender.
Dave, Michael, nie, Michael to jest jego imię prawdziwe. On się nazywał jakoś, no, nieważne.
Ale tam był Dave i ten taki drugi był. No i w każdym razie, w którym on zaraża całą kolonię tym obcością, no to wydaje mi
się... kolonię obcością.
Wydaje mi się, że to może być coś, co otwiera jakby ciąg dalszy. Z tego co ja wiem, to miało być tak, że równolegle do jakby tych prequeli miał powstać sequel, miał powstać piąty Alien z Sigourney Weaver, który miał go nakręcić, ten, kto nakręcił Dyskry 9.
Neil Blomkamp. Tak. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem. Mam nadzieję, że nigdy nie nakręci żadnego filmu.
Tak, więc bardzo długo trwały rozmowy na ten temat i ogólnie rzecz biorąc, wydawało się, że już w 2017 zaczął kręcić ten film i ten film został w tymże 2017 skasowany. I z tego, co pamiętam, to dyskusja pochodziła o to, że ewentualne fundusze na ten film mają przejść na prequele, więc mi się wydaje, że w ogóle założenie było takie, że tych filmów prequeli będzie 3. W związku z tym jakby no rzeczywiście ten drugi Alien trochę otwiera możliwość do zrobienia trzeciego, ale jednocześnie mam wrażenie, że im bardziej ludzie przestaną kręcić filmy o obcym, tym lepiej będzie dla samego obcego, bo no serio, jakby ten film był tak zły i jakby też mam wrażenie, że może tak, Michael Fassbender ostatnio nie ma dobrej pasy do filmów, a w Alienie Covenant było dwóch Michaelów Fassbenderów, więc...
Ten film był dwa razy gorszy, bo tak działa matematyka.
Tak działa matematyka, nie, ale to jest dosyć ciekawe, dlatego że rzeczywiście Obcy jest taką serią, która dzięki temu, że ten pierwszy film jest rzeczywiście tak poruszający i dzięki temu, że w sumie jest jedną z takich dosyć ciekawych przykładów serii, która zaczęła się od jednego filmu, rozrosła się w tym momencie do kilku filmów, na komiks, na grę. Jak miałam grę planszową, jak byłam dzieckiem i grało się w grę planszową związaną z Obcymi, to jakby trudno się trochę z tym rozstać, tak? No, trudno powiedzieć, dobra, więcej już nie będzie. A z drugiej strony jest to typowy przykład historii, która im więcej, dłużej opowiadasz, tym jest gorsza i tym bardziej traci urok.
Zastanawia mnie taka jedna rzecz, bo mam wrażenie, że jest jakiś problem z legendarnymi reżyserami kina rozrywkowego, którzy po latach wracają do swoich legendarnych dzieł i wychodzi im to tak sobie, bo mieliśmy Lucasa i prequele, mieliśmy czwartą część Indiana Jonesa, mamy powrót Ridleya Scotta do Obcego. Co się dzieje? W sensie, czy kojarzysz w ogóle coś takiego, taką, wiesz, legendarną serię, która wróciła po latach z tym samym reżyserem i on to zrobił po raz kolejny dobrze? Bo mi nie przychodzi do głowy teraz na szybko nic takiego.
No to jest mi bardzo trudno powiedzieć. Na pewno jeśli chodzi o Ridleya Scotta, to on bardzo dawno ma problem ze swoimi filmami. Chyba ostatni film pod jego reżyserem, który był naprawdę fajny do oglądania, to był Marsjanin. Ja myślę też, że to jest kwestia...
Przy tym wiesz, co ci powiem? Powiem ci tak, a propos tego, co mówisz. Jakiś czas temu oglądałem Marsjanina po raz kolejny i on znacznie gorzej wypada przy drugim oglądaniu. Mam wrażenie, że wtedy po prostu jakby moja
poziom
poprzeczka
tak
dla
nisko...
niego była tak nisko zawieszona, że stwierdziłem, o kurde, wyszedł mu film, ale jak go oglądałem po raz kolejny, to on jest, to jest jakbym oglądał Postman, czyli po polsku Wysłannik Przyszłości, bo listonosz, ja bym bardzo chciałem, żeby jak w ten film wychodził, bardzo chciałem, żeby na poczcie zaczęli Wysłannicy Przyszłości pracować, bo uważam, że to jest świetne. W każdym razie, to dla mnie było mniej więcej na tym poziomie takiego patosu amerykańskiego i tego, że tam Amerykanie z Chińczykami ratują tego jednego ostatniego Amerykanina i jakby przy drugim oglądaniu to znacznie bardziej mnie uderzyło w twarz, ale to taki off-top, że Marsjanin wcale nie jest taki super.
Ja myślę, że bardzo dużo dobrych rzeczy, które były w takich pierwszych filmach, wynikało z dwóch prostych rzeczy. Jedna to to, że robili coś nowego, a druga to to, że mieli małe budżety. Bo na przykład jedna z najlepszych rzeczy w Obcym jest to, że oni mieli bardzo mały budżet, w związku z tym nie pokazywali Obcego. Mhm. Jedną z doskonałych rzeczy w Blade Runnerze jest właśnie to, że też mieli mały budżet, w związku z tym jakby bardziej sugerowali ci przestrzeń, niż ją non-stop pokazywali. Teraz są to uznani twórcy, którzy mają olbrzymie budżety i mam wrażenie, że... Ja wiem, że to bardzo głupio zabrzmi, ale wydaje mi się, że po pewnej granicy wysoki budżet zabija ci kreatywność, bo jak możesz wszystko pokazać, to już nie zastanawiasz się, jak oszczędzić, czegoś nie pokazać, a w przypadku filmów, które straszą, to jest bardzo ważne. I też wydaje mi się, że pytanie, czy oni mają jeszcze coś do dodania do tej historii, bo to jest jakby, ja nie lubię prequeli, ale tak, po pierwsze nie uważam, żeby kiedykolwiek Lucas był dobrym reżyserem.
Nie, zdecydowanie nie był, ale przynajmniej miał pomysły, które nie były głupie.
Ale widać, że prequele powstały, bo on nie zaczął od szóstej części, dlatego że miał taką fanaberię, tylko on po prostu miał to wszystko w głowie.
Czwartej.
O czwartej, tak. Natomiast w przypadku Obcego ja nie mam wrażenia, żeby Ridley Scott stworzył swojego Obcego, mając to wszystko w głowie. Może się mylę, może źle oceniam Ridleya Scotta, ale mam wrażenie, że tam bardzo dużo rzeczy powstało później. Nie wiem, myślę też, że być może to jest trochę tak, że żaden z tych filmów nie ma w sobie jakiejś takiej myśli, ani też nie jest tak dobrze zakręcony, żeby uzasadniał fakt, że powstał. Zwłaszcza, że no, nie chcę nic mówić, ale dla mnie jest dosyć przerażające to, że dokręcamy dalsze części doskonałych filmów, bo to szkodzi doskonałym filmom. To znaczy dla mnie na przykład fakt, że mają nakręcić piątego Indiana Jonesa, a chcą, jest dosyć przerażający. Ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcą zamordować Indiana Jonesa, bo chyba Harrison Ford po to żyje, żeby wszystkich zamordować.
W pierwszej scenie,
tak.
W pierwszej scenie niech ginie po
a
prostu.
Potem a potem już Shia LaBeouf.
A potem masz, jak ktoś mówi, że retrospekcję ci pokazuje, jak do tego doszło, nie? I na początku w pierwszej scenie w ogóle masz takie 90-owe, pewnie zastanawiacie się, jak się znalazłem w tej sytuacji i masz, wiesz, Dalej się to.
Dlaczego my nie kręcimy filmów? Byśmy mieli dużo lepszą kinematografię, gdyśmy byli za to odpowiedzialni.
Wydaje mi się, że w ogóle, że to jest faktycznie problem, że często to są kultowe, bardzo kultowe rzeczy, które odbieramy z punktu widzenia tego, że one wpłynęły w jakiś sposób na popkulturę, a dziś jakby powrót do tej kultowej rzeczy z reguły oznacza u tych twórców uwspółcześnienie jej w jakiś sposób, wyjaśnienie albo dodanie jakiegoś kontekstu, którego wcześniej nie było, a te filmy bardzo często nie potrzebują tego kontekstu, bo nikt oglądając Pierwszego Obcego te dziesiątki lat temu, ani w ogóle w jakimkolwiek czasie, nie mówił sobie, kurczę, chciałbym się w końcu dowiedzieć, jak to się stało, jak do tego doszło, skąd ci obcy się wzięli. Bardziej przy Gwiezdnych Wojnach, zdecydowanie bardziej, bo się chciało dowiedzieć, okej, okay, jakby tam jest jakaś część historii, która jest wspominana w czwartej części, czy w kolejnych, i wiemy, że ona gdzieś tam była, i zdecydowanie jakby bardziej prequele były zapowiadane niż części, które obecnie powstają. Dla mnie to była zamknięta historia, a teraz 7, 8, 9 to jest taka, wiesz, dołożenie czegoś, nie? Bardzo wyraźnie. A omawialiśmy jakiś czas temu Ready Player One i to pokazuje, że to, że Spielberg robił filmy tak naprawdę, do których nawiązuje Ready Player One te lata temu, nie oznacza, że on jakby rozumie ten język dalej. Wydaje mi się, że to jest tak, że wiesz, popkultura się zmienia i to nie chodzi tylko o to, żeby okej, wziąć coś, z czego byłaś znana kiedykolwiek wcześniej i po prostu wrócić do tego po dziesiątkach lat i zrobić to jeszcze raz, tylko hej, teraz bardziej współcześnie, bo to często, jasne, co powtarzamy bardzo często w podcaście, to, że kiepski sequel nie anuluje nam poprzednich części. Możemy po prostu, ja nie obejrzałem najnowszego Obcego i po prostu udaje, że nie istnieje. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że niech ci ludzie nawet kręcą sobie jakieś mniejsze filmy albo robią coś nowego, bo to wracanie do starych rzeczy najwyraźniej im nie wychodzi.
Tak, ale jednocześnie, jeśli nie widzieliście nigdy żadnego Obcego, to spokojnie możecie obejrzeć Pierwszego Obcego, nie oglądając nic później. I jeśli uświadomicie sobie, że jest to film z 79 roku, co zwykle oznacza dla nas taką kinematografię, znaczy dla nas, zależy jak się ma punkt odniesienia, ale zwykle współczesnego widza oznacza taką kinematografię, która już jest trochę trąci myszką, być może tempo już nie jest takie jak dzisiaj, być może bohaterowie są nakreśleni trochę tak, że mamy jakiś taki cringe, że się tak wyrażę, to zaskakujące jest to, jak nowoczesnym filmem jest Obcy na tym tle, jak doskonale się sprawdza. No i ogląda się ten film naprawdę z dużą przyjemnością wiele, wiele lat później. Można obejrzeć drugie Obcych, ale nie trzeba. No, ja uważam, że to jest fajny film, ale nie mówię, że każdy musi. To też jest niesamowite, bo właśnie sobie uświadomiłam, że Obcy są z 86 roku, czyli są równie starzy co ja, a mam takie w głowie, że to jest nowoczesny film. Natomiast tutaj możecie udać, że potem już nic więcej nie nakręcono. Chyba, że chcecie zobaczyć najbardziej pełną innuendo scen w historii, to w takim razie koniecznie obejrzyjcie Alien Covenant i to, jak Michael Fassbender gra na własnej fujarce.
Ale to myślę, że można to zobaczyć na YouTubie gdzieś, albo w jakimś innym serwisie z wideo, czy coś takiego, nie trzeba od razu całego filmu oglądać.
Tak, no, ale jesteśmy bardzo ciekawi, jakie wy macie wspomnienia z serią, czy nadal ją kochacie. Być może jesteście jednym z tych ludzi, którzy uważają, że Prometeusz ma sens. Wtedy nie chcemy znać tej teorii, jaką macie dotyczącą Prometeusza, ale jesteśmy ciekawi waszych historii z Obcym w tle, także z tym Obcym.
Tak, więc Obcy, flety, jakby wszystko, opowiadajcie nam. Nie wstydźcie się. kontakt@zombieversuszwierz.pl to jest adres, na który możecie pisać. I to tyle, jeżeli chodzi o nas w tym odcinku. Mamy ponad godzinę nagraną. Tam się wytnie jakieś kasłanie Kasi gdzieś w tle i wyjdzie z tego pewnie godzina. I tak, Spotify. Wszystkie podcasty z podsłuchane.pl są na Spotify i podsłuchane.pl. Zaglądajcie na stronę regularnie, bo już w najbliższych dniach, niekoniecznie w momencie, w którym tego odcinka słuchacie, ale w najbliższych dniach powinna się pojawić nowa wersja strony, która będzie miała super fajne bajery i rzeczy, i instalujcie dodatek do Chroma.
Tak, koniecznie.
Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką w Polsce, a dzięki temu, jak będziecie mieli ten dodatek, to będziecie dostawać powiadomienia, jakby idą nowe odcinki naszych podcastów w systemie. Więc jak tylko siadacie przy komputerze, bum, wiecie, jest podcast, możecie słuchać. I możecie słuchać też Comics Weekly, bo jest.
Tak.
Wszystkie 100 ileś tam odcinków, więc polecamy chłopaków. I na podsłuchane.pl znajdziecie też linki do wszystkich naszych social mediów i miejsc, gdzie można nas słuchać, oglądać itd., itd. Ostatnio wyszły sesje na podsłuchu, które są naszą super produkcją i są fanarty teraz. Nie wiem, czy widziałaś grupę.
Widziałam,
ludzie wysyłają,
tak,
fanarty, rysują krowy tam do sesji na podsłuchu czy coś. Niesamowite to jest. Tak samo było przy Rzeźniku. Ludzie po prostu, wiesz, słuchają rzeczy, które robimy i wysyłają i robią fanarty. Nikt nie rysuje nas z jakiegoś powodu, rysują tylko fikcyjne postaci z sesji.
To jest smutne.
Tak, jeżeli chcecie narysować mnie albo Kasię, to też możecie to zrobić.
Tak, będzie nam bardzo miło, bo my się tak
Ale nie wiemy, czy chcecie.
Ale nie wiem, czy chcecie.
W ogóle ostatnio, jak były sesje na podsłuchu, które teraz są również w formie wideo, to wszyscy pisali na czacie, że zupełnie inaczej sobie wyobrażali prowadzących, powiedzmy, więc zastanawiam się, czy są tacy ludzie, którzy na przykład nie wiedzą, jak my wyglądamy, bo tylko słuchają podcastu, nie widzą nas nigdzie w internecie i tak dalej, więc mają jakieś wyobrażenie nas, że nie wiem,
to by się
coś tam.
Zawiedli troszkę.
Tak, można, że mogłoby być dziwnie, że ja wyglądam jak Idris Elba, Kasia jak Winona Ryder i siedzimy przy tych mikrofonach i rozmawiamy, a tak nie jest tak naprawdę, więc co, do usłyszenia za tydzień w takim razie.
Cześć, pa, pa.